Dobry pomysł. Słabsze wykonanie. Recenzja Drakensang. The Dark Eye. 4 lutego 2009, 17:00. Nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że rynek komputerowych gier fabularnych ma się ostatnio wyśmienicie. Gry MMORPG w rodzaju World of Warcraft czy Warhammer Online święcą triumfy, a i fani spokojniejszej rozgrywki. Dzięki niezłemu Falloutowi 3, oryginalnemu Mount & Blade czy pierwszemu dodatkowi do God Hits 3 nie mogą narzekać na brak wrażenia. Na horyzoncie majaczy już przecież NWN 2. Storm of Zehir.pl. Stawkę premier CRPG z ostatnich miesięcy uzupełnia dzieło Niemców ze studia Radon Labs, Drakensang. Czy pozycji tej uda się w równym stopniu znaleźć uznanie graczy? Drakensang to produkcja oparta na opracowanym przez naszych zachodnich sąsiadów systemie Das Schwarze Auge. Rzecz dzieje się na kontynencie zwanym Aventuria. Świat niegdyś rządzony przez smoki. Zdominowały tak zwane młodsze rasy, czyli ludzie, krasnoludy, elfy i tak dalej. Zadanie ułatwił im konflikt między starymi smokami, a smoczą młodzieżą żądną władzy i zazdrosną o potęgę starszyzny. Smoczy władca Umbracor poległ w walce z synem, który do przejęcia pełni władzy musi jedynie pożreć kryształ duszy władcy, zapewniający nieśmiertelność, ale zaginiony na przestrzeni tysięcy lat. Jeśli do tego dojdzie, świat pogrąży się w ogniu i chaosie, a wszelkie życie zostanie zmiecione z jego powierzchni. Fabuła banalna jak mało która, ale to właśnie w niej uczestniczyć musi główny bohater Drakensanga. Aż dziw, że zgodnie z informacjami podawanymi na polskiej stronie tytułu, gra zdobyła nagrodę za najlepszy scenariusz na imprezie German Developer Awards. Zaczątkiem fabuły jest list otrzymany od przyjaciela z dawnych lat, w którym ten namawia nas do odbycia podróży do miasta o nazwie Ferdok, gdzie obecnie mieszka, aby przedyskutować pewne niecierpiące zwłoki sprawy. Jak się później okazuje, stolica księstwa Koschy będzie głównym punktem wypadowym do wszystkich naszych podróży. Zaczynamy jednak klasycznie od tworzenia postaci. Twórcy przedstawili nam do wyboru kilkanaście tzw. archetypów postaci. Jest to nic innego jak klasy postaci. Nasz bohater lub bohaterka może być bojownikiem, magiem, rycerzem, złodziejem i tym podobne. Do wyboru pozostają trzy rasy ludzie, krasnoludy i elfy. Już na etapie wyboru archetypu możliwa jest też modyfikacja współczynników postaci. Walka i magia bohaterów Drakensanga. Zgodnie z założeniami systemu, mroczne około charakteryzują następujące cechy. Odwaga, spryt, inteligencja, charyzma, zwinność, zręczność, budowa i siła. Poszczególne ich wartości mają bezpośrednie przełożenie na liczbę punktów zdrowia, wytrzymałości, energii astralnej czytaj, mana, odporności na magię, wartości ataków, uników i parowania. W zależności od wybranego wcześniej archetypu postać dysponuje określonym zestawem zdolności. W ich skład wchodzą umiejętności posługiwania się różnymi typami broni, zasób znanych zaklęć, umiejętności społeczne, rzemieślnicze, medyczne i alchemiczne. Na pierwszy rzut oko wygląda to dość zagmatwanie, mówimy oczywiście głównie o tych graczach, którzy z systemem nie mieli dotychczas zbyt wiele wspólnego, ale po kilkunastu minutach rozgrywki nie powinno już stanowić problemów. Za postępy w grze, rozwiązywanie kolejnych zadań i zabijanie przeciwników, nagradzani jesteśmy punktami doświadczenia oraz punktami przygody. Punkty przygody i to jest czynnik odróżniający Drakensang od chociażby gier spod znaku systemu Dungeons & Dragons, można przyznawać na bieżąco w trakcie całej gry, ucząc się w ten sposób nowych zdolności lub zwiększając wartość już znanych. Punkty doświadczenia wyznaczają jedynie kolejne poziomy, awans na wyższy level umożliwia dalszy rozwój zdolności, zwiększanie ich wartości po osiągnięciu pewnego pułapu, na przykład 16 w walce mieczem może być zablokowane do czasu awansu na kolejny poziom. Nowych zdolności nauczą nas dostępni tu i ówdzie instruktorzy. Nauka kosztuje nieco punktów doświadczenia i określoną ilość złota. Zdolności bojowe można kształcić w trzech głównych dziedzinach: atak, obrona i walka na dystans. Co ważne, punkty przygody można przeznaczać zarówno na zwiększenie wartości cech siła, odwaga i tym podobne, współczynników atak, parowanie, jak i konkretnych umiejętności, na przykład leczenie. Zdolności czarodziejskie zależą przede wszystkim od rasy postaci, na jaką zdecydujemy się na wstępie. W grze dostępne są bowiem trzy szkoły magii: ludzka, elfia i ogólna. Znaczy to, że elf nie nauczy się niektórych czarów przypisanych wyłącznie ludzkim magom i odwrotnie. Walka przebiega w czasie rzeczywistym. Na szczęście jednak, aby Drakensang już zupełnie nie przypominał Hack and Slash'a, rozgrywkę można zapauzować. co daje graczowi czas na przemyślenie następnego ruchu. Bardzo pomocny jest pasek skrótów, widoczny w dolnej części okna interfejsu, do którego można przypisać wybraną czynność czar, atak specjalny, użycie mikstury i tym podobne. Gdy skończy nam się miejsce na jednym pasku, do dyspozycji mamy kilka kolejnych, między którymi można łatwo się przemieszczać. Przygoda kończy się, gdy wszyscy członkowie drużyny padną nieprzytomni na ziemię. Rozgrywka, walka toczy się, dopóki chociaż jeden z naszych trzyma się na nogach i może wywijać mieczem. Po wygranym starciu nieprzytomni dochodzą do siebie, ale zwykle wymagają pomocy medycznej, zaklęcia leczącego rany lub opatrunku z bandaży. System walki pod tym względem przemyślano. Logiczne jest bowiem, że zdolności bojowe postaci zmniejszają się w miarę, jak otrzymuje ona coraz większą liczbę razów. Już jedna rana wpływa na obniżenie cech postaci. Po otrzymaniu czwartej, krytycznej, nasz bohater zostaje wyeliminowany z walki. Rozgrywka. Pod względem fabularnym Drakensang niestety zawodzi. Po raz kolejny otrzymujemy CRPG A, w którym nasza postać jest ostatnią nadzieją na zażegnanie wielkiego złota. Widma katastrofy wiszącego niczym miecz Damoklesa nad bogiem ducha winnymi rasami Aventurii, ale zapewne zaraz podniosą się głosy, że przecież właśnie o to w RPG chodzi. Przygody i questy, jakie wymyślili autorzy gry, są nawet ciekawe, choć bez rewelacji. Problem w tym, że fabuła jest szalenie schematyczna i liniowa. Kolejność wykonywanych zadań z wątku głównego jest od początku do końca ustalona. Brak też jakiegoś konkretnego sposobu na ominięcie tej bariery. Ja osobiście nabrałem mnóstwo questów w Ferdok. Potem wyruszałem do innych lokacji i w razie potrzeby wracałem do miasta z bardziej wypasioną drużyną, aby co trudniejsze zadania skończyć. Nie to jest jednak najgorsze. Po wypełnieniu zadań z wątku głównego w danej lokacji innej niż Ferdok, zostaje ona zablokowana, przez co nie można wrócić do niej w późniejszych etapach gry. Gracz z ambicjami do wypełniania wszystkich questów musi więc uważać na ten niefortunny aspekt mechaniki Drakensanga. Tym bardziej, że powodów do irytacji będzie zapewne miał więcej. Jeden z nich można dostrzec w sposobie zarządzania drużyną. Prowadzonemu przez nas bohaterowi mogą towarzyszyć maksymalnie trzy postaci, które również można kontrolować. W niektórych momentach, związanych z konkretnym zadaniem, mogą dołączyć do grupy kolejni na przykład, którzy jednak pozostają autonomiczni i nie można wpływać na ich zachowanie. Podróżując po Aventurii napotkamy na swojej drodze całkiem pokaźną grupkę indywiduów, pani panów, którzy zwykle po wyratowaniu ich z opresji kolejny schemat. W podzięce wyrażą chęci i gotowość przyłączenia się do drużyny. Jeśli wyrazimy na to zgodę, możemy odesłać na przykład do rezydencji w Ferdok. Tak, do naszej dyspozycji będzie willa z ogrodem, ale nie będę zdradzał szczegółów. Tam będą na nas czekać. Tam. I tylko tam. Nie można nakazać członkowi drużyny, aby zaczekał na nas w miejscu, w którym akurat się znajdujemy, jeśli zachodzi konieczność jego zastąpienia postacią o innym zestawie umiejętności. Wyobraźcie sobie, jesteście na drugim końcu kontynentu i przydałby się wam złodziej. Wracacie do Ferdok, wpuszczacie rezerwowego, wracacie do wspomnianej lokacji, otwieracie skrzynki i zgarniacie skarb. I co? Zadanie główne wymaga pokonania smoka, w czym złodziej raczej nie będzie zbyt przydatny, a przynajmniej nie tak, jak mak lub rycerz. Znowu więc udajecie się w podróż i powtarzacie całą procedurę. Toż to jakiś dramat. Grę udało mi się skończyć w zasadzie bez większych problemów, co samo w sobie świadczy o tym, że programiści projektujący sztuczną inteligencję przeciwników oraz skomplikowanie zadań postanowili nie utrudniać graczom zabawy. Jeśli macie trudności z pokonaniem wroga, odpuśćcie sobie dane zadanie i wróćcie do niego później, kiedy wasi bohaterowie będą bardziej uzdolnieni i lepiej wyposażeni. Przedmioty. A skoro o wyposażeniu mowa, pod względem liczby dostępnych przedmiotów gra również mnie nie zachwyciła. Owszem, zdarzają się fajne, unikatowe bronie, pancerze czy akcesoria w rodzaju naszyjników, jednakże ogólna ich liczba nie powala na kolana. Sprawny rzemieślnik, kowal czy łuczarz weźmie sprawy w swoje ręce i sam sporządzi przedmioty, na których mu zależy, zwłaszcza, że w oparciu o gromadzone zasoby materiałów budowlanych, wzbogacone przedmiotami unikalnymi, na przykład smoczym zębem, można wykonać coś, czego nie uświadczymy u żadnego handlarza. Na dobrą sprawę można się jednak obejść i bez tego. Grafika i dźwięk. Drakensang wygląda bardzo ładnie pod względem graficznym. Świat gry został stworzony w efektowny sposób, zachwycając użytkownika barwnymi krajobrazami lokacji, które przyjdzie mu odwiedzać, a może to tylko subiektywne wrażenia kogoś, kto przesiadł się na Drakensanga prosto z Fallout 3. Słabsze komputery mogą sobie nie poradzić z wymogami graficznymi tej pozycji, ale trzeba przyznać, że nawet po zmniejszeniu jakości grafiki widziany na monitorze obraz nie razi. Można jedynie narzekać na zanikanie cieni postaci przy dużym oddaleniu, co sprawia wrażenie mocno nienaturalnego, oraz na sposób wizualizacji zaklęć. W tym aspekcie programiści też się raczej nie popisali. Obserwując niektóre efekty czarów, miałem wrażenie, że gra powstała ze 3 lata temu. Nie powinniście mieć większych zastrzeżeń także do podkładu muzycznego, oscylującego w klimatach średniowieczno-folkowych. Z jednym wyjątkiem, muzyki odtwarzanej w czasie ładowania nowych lokacji nie tylko przy podróżach po świecie gry, ale również przy wchodzeniu do karczmy, świątyni lochów. Jest to cały czas ten sam smętny, wykonany na gitarach akustycznych podkład, przypominający dokonania zespołu Blind Guardian sprzed 15 lat. Po 2 godzinach miałem dość. Podsumowanie. W komputerowych grach fabularnych jest coś takiego, co nie pozwala odejść od monitora, nawet jeśli rozgrywka zaczyna być nieco nużąca. Kierujemy swoimi bohaterami siłą rozpędu, by zobaczyć, co kryje się za kolejnym załomem lochu, jak wygląda następna lokacja, kogo trzeba będzie uratować w następnych questach. Takie właśnie wrażenia można odnieść z przygody z Drakensang: The Dark Eye. Nie jest to z pewnością dzieło przełomowe, po prostu za wiele w nim sztampy, chociaż dostarcza rozrywki na kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin. Trzeba jednak chociaż częściowo docenić pracę programistów, spod rąk których wyszedł produkt ładnie wykonany, nawet z zadatkami na komercyjny sukces. Czasem jednak to nie wystarcza. W tym wypadku nie pomógł nawet system Das Schwarze Auge, ale z pewnością znajdą się użytkownicy, którym takie klasyczne ujęcie tematu RPG przypadnie do gustu.